mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 8 maja, minęła godzina 18. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prezydent Iranu po ponad 20 latach zerwania stosunków dyplomatycznych między Iranem i Stanami Zjednoczonymi wystosował list do Busha, przesyłając mu propozycję rozwiązań konfliktu irańskiego. Bush mianował nowego dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej. Został nim generał Michael Hayden, dotychczasowy zastępca szefa Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. W Iraku nie ustają zamachy. W Ammanie rozpoczęła się trzecia konferencja w sprawie odbudowy tego kraju. Przywódcy głównych ugrupowań parlamentarnych próbują dojść do porozumienia w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Mahmud Abbas apeluje o przywrócenie Palestyńczykom międzynarodowej pomocy i zapewnia, że jest gotów do podjęcia negocjacji. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera za zniesławienie. Prezydent Chirac uczcił 61. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem i zakończenia II wojny światowej złożeniem kwiatów na grobie nieznanego żołnierza. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Gilles Chevreux. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania popołudniowego wydania naszej audycji. Na wstępie usłyszycie Państwo wiadomości dziennika, który przygotowałam wspólnie z Anną Rzeczycką i Markiem Brzezińskim. Następnie kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejne lekcje języka francuskiego. A oto wiadomości. Prezydent Iranu Mohammad Ahmadinejad wystosował list do prezydenta Busha, w którym proponuje mu nowe rozwiązania irańskiego kryzysu. To pierwszy gest ze strony władz irańskich od czasu zerwania stosunków dyplomatycznych między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy również w obecnym kryzysie. Dotychczas Teheran kategorycznie odmawiał podjęcia jakichkolwiek negocjacji w sprawie swojego programu nuklearnego. Nastąpił on kilka godzin przed spotkaniem szefów dyplomacji sześciu najsilniejszych państw świata w Nowym Jorku, którzy mają obradować nad sposobami wywarcia presji na Iranie i zmuszenia go do wstrzymania programu wzbogacania uranu. Rzecznik irańskiego rządu na spotkaniu z dziennikarzami w Teheranie oświadczył, że problemy poruszone w liście dotyczą nie tylko kwestii atomowych. Jego treść zostanie przekazana do wiadomości publicznej dopiero po tym, jak zapozna się z nią prezydent Stanów Zjednoczonych. List został przekazany na ręce ambasadora Szwajcarii, która od czasu zerwania stosunków dyplomatycznych między Iranem i Stanami Zjednoczonymi reprezentuje interesy tych ostatnich. Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom w stosunkach amerykańsko-irańskich w ciągu ostatnich 25 lat.
4 listopada 1979 roku w Teheranie studenci islamscy wtargnęli do ambasady Stanów Zjednoczonych i wzięli około 60 zakładników. Domagali się od władz amerykańskich wydania szacha Iranu Mohameda Reza Pahlaviego, leczonego w USA. 10 dni później Waszyngton zamroził konta irańskie w amerykańskich bankach. Na początku 1980 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dopiero w styczniu 1981, w dniu zaprzysiężenia prezydenta Ronalda Reagana, irańscy porywacze zwalniają grupę 52 zakładników amerykańskich. 5 lat później wybucha afera Irangate. Ronald Reagan miałby skierować do Teheranu tajnego emisariusza. W grę wchodziła sprzedaż broni amerykańskiej Iranowi, do czego jednak nie doszło. W 1988 roku amerykańska fregata Vincennes przez przypadek zestrzeliła nad Zatoką Perską irański Airbus. Ginie 290 osób. W rok później umiera Ayatollah Ruhollah Khomeini, nieprzejednany wróg wielkiego szatana, jakim to mianem określał Stany Zjednoczone. W 1993 roku do Ameryki przybywa pierwsza oficjalna delegacja irańska. Od zerwania stosunków dyplomatycznych upłynęło 13 lat. Jednak w tym samym roku dochodzi do kolejnego zaostrzenia tonu na linii Teheran-Waszyngton, po tym jak ten ostatni oskarża Iran o maczenie palców w zamachu na World Trade Center, przeprowadzonym przez ekstremistów muzułmańskich. Ginie wtedy 6 osób, około 1000 jest rannych. W 1995 roku Waszyngton unieważnia umowę w sprawie ropy naftowej opiewającą na miliard dolarów, a zawartą między Iranem a koncernem amerykańskim, i skutecznie wpływa na Rosję, aby odstąpiła od sprzedaży technologii mogącej służyć do budowy bomby atomowej. 6 lat temu Waszyngton decyduje się na zmniejszenie sankcji gospodarczych wobec Iranu i tego samego roku dochodzi w siedzibie ONZ do bezprecedensowego spotkania szefów dyplomacji obydwu państw. Jednak już w następnym roku Teheran ostro potępia interwencję amerykańską w Afganistanie. 2 lata później George W. Bush określa Iran jako jedno z państw osi zła na świecie, a w styczniu ubiegłego roku nie wyklucza możliwości interwencji wojskowej, aby uniemożliwić Iranowi stworzenie arsenału broni atomowej. Nowy rząd ultrakonserwatysty Mahmuda Ahmadinejada wyklucza możliwość wznowienia jakichkolwiek stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd napisany dzisiaj w niecały rok po tych słowach list jest wydarzeniem bez precedensu.
Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair wykluczył możliwość ataku na Iran, a hipotezę o użyciu broni jądrowej przeciwko temu państwu uznał za całkowicie absurdalną. Prasa brytyjska wysunęła hipotezę, że zmiana na stanowisku szefa dyplomacji, której dokonał Blair, zastępując Jacka Straw Margaret Beckett, nastąpiła w wyniku różnego podejścia obydwu polityków do tej właśnie kwestii. I tę hipotezę uznał Blair za absurdalną i zapewnił, że polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii nie zmieni się ani na jotę. W zachodnim Iranie wybuchły dzisiaj 2 domowej produkcji bomby. Pierwsza wybuchła w budynku prefektury, raniąc 2 osoby, druga w biurze spraw handlowych. Obie eksplozje miały miejsce w mieście Kermaszach. Przypomnijmy, że w styczniu w wyniku serii wybuchów w stolicy okręgu naftowego Ahvaz zginęło 8 osób i 46 zostało rannych. Władze irańskie oskarżyły Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone o wspieranie grup separatystycznych, które zorganizowały tamte zamachy. Policja irańska rozpoczęła nową akcję walki z antenami satelitarnymi. Telewizja satelitarna jest w Iranie zakazana, pozwala bowiem na oglądanie nie tylko programów zachodnich, ale również ponad 20 stacji finansowanych przez irańską opozycję na wygnaniu, przebywającą głównie w Stanach Zjednoczonych. Dotychczasowe akcje policyjne nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush mianował generała Michaela Aydena na stanowisko dyrektora cywilnej agencji wywiadowczej, zwanej w skrócie CIA. Zastąpi on Portera Grossa, który w ubiegły piątek niespodziewanie złożył dymisję z tej funkcji. Michael Ayden jest obecnie prawą ręką dyrektora Narodowej Agencji Bezpieczeństwa NSA Johna Negroponte. Pod jego kierownictwem NSA prowadziła tajny program podsłuchiwania bez nakazów sądowych zagranicznych rozmów telefonicznych obywateli USA podejrzewanych o kontakty z terrorystami. Szpiegowana była także ich poczta elektroniczna i faksy. Nominacja Aydena musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Senat. Pogłoski o jego wyborze na szefa CIA, kursujące już w czasie ostatniego weekendu, przyjęte zostały bardzo krytycznie, nawet przez część republikanów. Przeciwnicy nominacji niepokoją się także tym, że cywilną agencją wywiadowczą kierować będzie wojskowy, co zwiększa obawy o to, że Pentagon zamierza rozszerzyć swe wpływy na sektor wywiadu. Michael Ayden w swej karierze był m.in. szefem wywiadu w dowództwie centralnym USA w Europie, dowódcą Agencji Wywiadu Lotniczego w Teksasie, służył też w Korei Południowej na wysokich stanowiskach dowódczych.
Tu Paryż, Radio France International. W zamachach i atakach w Iraku zginęło dziś 13 osób, z czego 5 w wyniku wybuchu samochodu pułapki w centrum Bagdadu i 5 po wybuchu pocisku moździerzowego. Ciała 6 osób zostały odnalezione w Bagdadzie i 3 inne w Al-Mahawi, 80 km na południe od stolicy. Wszystkie były podziurawione kulami. Wczoraj w różnych zamachach zginęło 30 osób i 70 zostało rannych. W sunnickiej dzielnicy Bagdadu doszło dzisiaj do starć buntowników z irackimi żołnierzami. Dzielnica została otoczona przez policję, na razie brak informacji na temat liczby ewentualnych ofiar. Szefowie głównych ugrupowań parlamentarnych spotkali się dzisiaj z prezydentem Dżalalem Talabanim, usiłując uzyskać porozumienie w sprawie utworzenia rządu jedności narodowej. Po zakończeniu spotkania szyicki wiceprezydent oświadczył, że rząd powinien zostać skompletowany w ciągu najbliższych kilku dni. Premier Nuri al-Maliki ma miesiąc, licząc od dnia jego nominacji 22 kwietnia, na przedstawienie propozycji swego rządu parlamentowi. Obiecał jednak, że dokona tego w ciągu 15 dni. Sesja parlamentu przewidziana jest na 10 maja. Dodajmy jeszcze, że według anonimowego dyplomaty z Ligii Arabskiej 11 i 12 czerwca w Bagdadzie ma się odbyć konferencja narodowego pojednania. Zwołanie takiej konferencji zapowiadał wcześniej specjalny wysłannik Ligii w Iraku. W Ammanie rozpoczęła się dzisiaj trzecia konferencja w sprawie odbudowy Iraku z udziałem blisko 1000 przedsiębiorstw z 50 państw. Celem konferencji jest pomoc firmom międzynarodowym w inwestowaniu w Iraku, którego odbudowa, zdaniem ekspertów, kosztować będzie 60 miliardów dolarów. Głównymi przeszkodami w tym procesie jest stały brak bezpieczeństwa w tym kraju oraz szalejąca korupcja.
Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu dla wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera, który w roku 2005 skazany został za zniesławienie 4 lata wcześniej na forum parlamentu 5 polityków Platformy Obywatelskiej i SLD. W wywiadzie dla Polskiego Radia Leper zapowiedział dzisiaj wniesienie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jak przypomina AFP, Andrzej Leper, były bokser, hodowca trzody chlewnej i wieloletni paria z polskiej polityki, ma na swym koncie już 3 wyroki. Zablokowanie dróg i niszczenie produktów rolnych w czasie operacji siłowych prowadzonych przez samoobronę. Jeden z polskich konstytucjonalistów, profesor Piotr Winczorek, powiedział w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że wskutek pewnej niekonsekwencji prawnej Leper, mimo kolejnego prawomocnego wyroku skazującego, może pełnić funkcje rządowe. Swe mandaty tracą automatycznie urzędnicy samorządowi, objęci wyrokami. Podobnych zapisów nie ma w stosunku do posłów, senatorów i członków Rady Ministrów. Zdaniem profesora Zbigniewa Hołody z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka natomiast jest kwestią bardziej obyczajów niż prawa, by osoby skazane nie były predestynowane do piastowania funkcji rządowych.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France Internationale. 3 Palestyńczyków zostało zabitych i 11 innych rannych w czasie walk między islamistami z Hamasu i zwolennikami partii Fatah Mahmuda Abbasa. Były to największe starcia od początku kohabitacji władz palestyńskich. Nastąpiły po niepowodzeniu rozmów między premierem Ismailem Haniyehem i przewodniczącym autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem na temat sposobu wyjścia z kryzysu polityczno-finansowego, w jaki popadła autonomia po wstrzymaniu pomocy międzynarodowej. Przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas wystosował list do blisko wschodniego kwartetu, w skład którego wchodzą Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ONZ i Rosja, w którym zwraca się o przywrócenie Palestyńczykom międzynarodowej pomocy. Oświadczył również, że gotów jest do natychmiastowych negocjacji. Ministrowie spraw zagranicznych 4 spotkają się jutro w Nowym Jorku, aby między innymi ustalić wspólną pozycję wobec rządu Hamasu. Bank Światowy natomiast ostrzega, że jeśli autonomia palestyńska zostanie na dłuższy czas pozbawiona międzynarodowej pomocy i jej urzędnicy nie będą otrzymywać pensji, doprowadzi to do wstrzymania pracy jej administracji i zniweczy wiele lat pracy nad budową państwowości autonomii. Palestyńczycy otrzymali dzisiaj pomoc humanitarną od Arabów mieszkających w Izraelu. Ciężarówki, którymi przewieziono 250 ton żywności, zgromadzonej dzięki darom, wyładowano w pobliżu przejść w Dżeninie, na Pluzie i Tulkarem w północnej części zachodniego brzegu Jordanu. W Ramali wybuchł pożar w siedzibie parlamentu. Pierwotną hipotezę, że jego przyczyną było krótkie spięcie, potwierdził specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Budynek ewakuowano, a strażakom udało się w krótkim czasie ugasić pożar. Społeczność Żydów pochodzących z byłego Związku Radzieckiego w Izraelu ma pretensje do premiera Ehuda Olmerta, że jej przedstawiciele nie weszli w skład rządu. Zajmują oni 1/5 miejsc w parlamencie, a ogółem jest ich w Izraelu ponad 1 000 000. W skład nowego rządu nie weszli emigranci. Knesset odrzucił pierwszy wniosek o wotum nieufności dla rządu Ehuda Olmerta. Wniosek złożyła skrajnie prawicowa partia opozycyjna.
Francja świętuje 61. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Z tej okazji prezydent Francji Jacques Chirac złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Na trybunie oficjalnej zasiedli wszyscy członkowie rządu, w tym główni protagoniści afery Clearstream, wstrząsającej od przeszło tygodnia politycznym światem Francji. Minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, który na swą własną prośbę ma zostać przesłuchany w związku z tą sprawą, oblężony był przez dziennikarzy i fotografów. Obok prezydenta Chiraca widoczni byli także premier Dominique de Villepin i minister obrony pani Michelle Alliot-Marie. Przypomnę, że afera zrodziła się z kłamliwego oskarżenia kilku osobistości politycznych, w tym właśnie Nicolas Sarkozy'ego, o posiadanie tajnych kont bankowych w luksemburskiej firmie finansowej o nazwie Clearstream. W konsekwencji tej afery od kilku dni trwają spekulacje nad dalszym losem Dominique de Villepin, który uwierzył w kalumnię i miał nakazać dyskretne śledztwo w sprawie swego rywala. Pałac Elizejski dementuje przypuszczenia, według których w związku z kryzysem premier miałby się teraz podać do dymisji i według których Sarkozy miałby objąć jego stanowisko. Sięgnijmy jeszcze na chwilę do historii i posłuchajmy generała de Gaulle'a, który 8 maja 1945 roku tak obwieścił zwycięstwo aliantów i koniec wojny.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation.
Tym wojskowym akcentem zakończyliśmy wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa Marek Brzeziński.
Po południowym Le Monde natrafiamy na obszerny artykuł charakteryzujący stosunki na linii Warszawa-Bruksela. Krótka zajawka zapowiada na smakowite komentarze. Polscy eurodeputowani rozchwiani są na huśtawce uczuć. Z jednej strony smutek i rozgoryczenie, z drugiej złość, czytamy. Polscy eurodeputowani trafili na łamy Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 roku. Ich zdaniem zostali przyjęci z niechęcią, są traktowani jak powietrze. Ba, mało tego, niemal z pogardą. A zatem po takiej przystawce zajrzyjmy do środka gazety. Na trzeciej stronie dziennika Le Monde znajdujemy obszerne wyjaśnienie przyczyn tego, jak to ujmuje francuski dziennik, splinu polskich eurodeputowanych. Po tym jak runęła żelazna kurtyna i otworzyły się bramy do tak przez polskich demokratów upragnionej starej Europy, spotkał ich zimny prysznic w postaci pojawienia się widma wyssanego z palca polskiego hydraulika, który miał być rzekomo odpowiedzialny za dumping socjalny na zachodzie, czyli zalew tutejszych, przede wszystkim francuskich rynków pracy, przez tanią siłą roboczą z Polski. Nie powitano polskich eurodeputowanych z otwartymi rękoma. Nie wybrano na eksponowane stanowisko w parlamencie Bronisława Geremka, osoby szanowanej i znanej na europejskiej scenie politycznej, symbolu walki z komunistycznym totalitaryzmem. Nie chciano Polakom, w czym celowała lewica, pisze mocno lewicujący Le Monde, darować ani polskiej sympatii wobec liberalizmu gospodarczego, ani udziału Polaków w interwencji w Iraku. Brukselski korespondent francuskiego dziennika zadaje retoryczne pytanie o to, iluż eurodeputowanych wie o tym, że ich polscy koledzy w zdecydowanej większości wywodzą się z Solidarności, pierwszego wolnego związku zawodowego w świecie rządzonym przez komunistyczną dyktaturę. Mało kto wie, że należący do grupy europejskiej deputowanych Józef Pinior, dzięki wycofaniu 12 grudnia 1981 roku pieniędzy Solidarności z banku i ukryciu ich w skarbcu archidiecezji we Wrocławiu, umożliwił finansowanie przez 5 lat działalności polskiego podziemia od wprowadzenia stanu wojennego. LeMond podkreśla, iż większość polskich eurodeputowanych to intelektualiści, którzy organizowali na uniwersytetach polskie podziemie demokratyczne. Na łamach francuskiego dziennika natrafiamy na nazwiska doskonale znane polskiemu czytelnikowi, ale które francuskiemu odbiorcy niewiele mówią. Jeśli nawet ktoś nad Cykwaną kojarzy osobę Jerzego Buzka, to jako byłego premiera Polski, a nie jako naukowca. Janusza Lewandowskiego może jako eurodeputowanego o zdecydowanie liberalnych, a więc przyjmowanych przez lewicę niechętnie poglądach, a nie jako nauczyciela akademickiego wykładającego swym studentom rzeczywistą, niemarksistowską ekonomię. Zapewne mało kto wie, że Jan Kułakowski był przez wiele lat ambasadorem Solidarności przy Konfederacji Europejskich Związków Zawodowych w Brukseli, gdzie mieszkał od 1946 roku. Dlatego mówi z tak silnym akcentem belgijskim, czemu nie mogli się nadziwić, wyrażając mówiącemu te słowa, swoje zdumienie politycy francuscy w czasie pewnego przyjęcia w Senacie w Paryżu. Ale to już dygresja autora dzisiejszego przeglądu prasy. Czytamy dalej w Le Monde, że większość polskich eurodeputowanych skarży się, że ich koledzy nie mają zielonego pojęcia o historii Polski, a na takiej ignorancji, jak twierdzi cytowany przez gazetę Jacek Sariusz-Wolski, nie można budować wspólnej tożsamości europejskiej. Le Monde zauważa przy tym, iż słowa te padają z ust polskiego polityka związanego z prawicą w doskonałej francuszczyźnie, a to jest nad Cykwaną natychmiast dostrzegane z wielkim uznaniem. Sariuszowi Wolskiemu nie udało się doprowadzić do tego, aby Parlament Europejski oddał hołd pamięci wielu tysięcy polskich oficerów pomordowanych przez radzieckich oprawców w Katyniu. Przewodniczący parlamentu twierdzi, że gdyby chciano minutą ciszy czcić każde tragiczne wydarzenie z historii, to codziennie miałaby miejsce taka smutna uroczystość. Le Monde pisze dalej, że Polacy mają szczególną urazę do Francuzów za ich postawę 1 września 1939 roku, za bezczynność, która sprawiła, że hitlerowskie wojska rozbiły polską armię w puch. Francuski dziennik przytacza słowa Sariusza Wolskiego, który na wieść o tym, iż rząd w Paryżu zlekceważył obchody 25. rocznicy powstania Solidarności, powiedział z nieukrywaną zjadliwością swoim kolegom z centroprawicowej UMP, że w 1939 roku Francuzi nie chcieli umierać za Danzig, a teraz nie chcą tracić czasu na Gdańsk. Eurodeputowany Alain Lamassoure, właśnie z UMP, wyraził żal z nieobecności francuskiej na uroczystościach, ale równie kąśliwie odparował, że w czasach, gdy Europa powinna zapomnieć o swoich ranach, Polacy mają szczególną zdolność do ich rozdrapywania. Przewodniczący francuskiej grupy socjalistycznej w parlamencie, Bernard Poignon, historyk z wykształcenia, jest zdania, że Polacy, którzy przez dwa stulecia cieszyli się zaledwie przez 20 lat niepodległością swojego kraju, są bardzo przewrażliwieni na punkcie swojej przeszłości i chcą mieć całkowitą pewność, że nic dzisiaj nie zagraża ich wolności. Wierzą, że tylko Ameryka jest im w stanie to zapewnić, twierdzi francuski historyk cytowany przez dziennik Le Monde, który zaznacza, że rola, jaką odegrał w zwycięstwie Solidarności Kościół Katolicki, sprawia, iż polscy eurodeputowani często zajmują postawy etyczne szokujące dla ich bardziej świecko nastawionych kolegów, przede wszystkim Francuzów czy Belgów. Jako przykład francuski dziennik opisuje wystawę zorganizowaną na korytarzach parlamentu przez obecną od kilku dni w polskim rządzie Ligę Polskich Rodzin, na której to wystawie porównywano aborcję do Holokaustu. Według cytowanego wcześniej Bernarda Poignon, jeśli Europejczykom uda się nieco przekonać Polaków, iż nic nie zagraża niepodległości Polski, to i polski kler powoli zacznie wracać na teren kościoła, ale to tak daleka droga, jak ta, którą przebyła Francja w XIX wieku. Polscy eurodeputowani skarżą się także na brak solidarności wobec Europejczyków z nowo przyjętych do Unii państw. Nie rozumieją na przykład obronnej postawy starej Europy zazdrośnie broniącej swych rynków pracy, ani kryzysu, jaki w łonie Unii spowodowała Francja w związku z dyrektywą Bolkensteina w sprawie liberalizacji usług. Nie mogą pojąć, w jaki sposób strach przed tym wywołał we Francji fobię przed polskim hydraulikiem i doprowadził do odrzucenia konstytucji. Le Monde cytuje przy tym wypowiedź Dariusza Rosatiego, eurodeputowanego z grupy socjalistycznej, że na realizacji dyrektywy Bolkensteina zyskaliby wszyscy konsumenci. Według Rosatiego jego francuscy socjalistyczni koledzy trącą lewackością i dogmatyzmem, bo starają się ochronić usługodawców kosztem zbyt wygórowanych taryf. Postać polskiego hydraulika była także boleśnie odebrana przez Bronisława Geremka, twierdzi Le Monde, gdyż wyrosła na bazie ksenofobii, a nie doszłoby do tego, gdyby politycy precyzyjniej wyjaśniali społeczeństwu istotę poszerzenia Unii Europejskiej. Czytamy na łamach francuskiej gazety w obszernej analizie powodów frustracji i niezadowolenia polskich eurodeputowanych, którzy mają nadzieję, że wybory prezydenckie w 2007 przyniosą takie zmiany w Pałacu Elizejskim, że zyskają oni sojusznika podobnego do tego, jakiego mają w sobie niemiecki kanclerz Angeli Merkel. Na pierwszej stronie centroprawicowego Le Figaro widnieje dzisiaj podobizna Dicka Cheney, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj 8 maja, rocznica zakończenia II wojny światowej, a to tymczasem wieje lodem rodem z okresu zimnej wojny w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. A to za sprawą wypowiedzi właśnie Dicka Cheney, który oskarżył Rosję o to, że swoje zasoby gazu i ropy naftowej wykorzystuje w walce politycznej jako narzędzie szantażu na arenie międzynarodowej. Na Kremlu zawrzało. Moskwa twierdzi, że za te słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych srogo zapłacą amerykańskie przedsiębiorstwa. Wiadomo, money makes the world go round. Around, jak śpiewała w kabarecie Liza Minnelli, a zatem trzeba uderzyć w takie miejsce Uncle Sama, które odczuje on najboleśniej, w kieszeń. Na łamach lewicowego Liberation czytamy o ofensywie, jaką podjęły władze komunistyczne Chin, aby podzielić katolików na tych dobrych, czyli wiernych Pekinowi, na tych złych, czyli związanych ze stolicą apostolską. Natomiast z okładki sportowego L'Equipe spoglądają na nas dwaj wielcy piłkarze, Zinedine Zidane i Thierry Henry. Na twarzy Zizu łzy. Płaczący Zidane? Ano tak, ale więcej o tym w felietonie sportowym.
Dzisiejszą prasą paryską przejrzał dla Państwa Marek Brzeziński. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Co nowego w Europie? Anna Rzeczycka.
Demokracja, dialog, debata. Takie jest hasło tegorocznego Dnia Europy, który odbędzie się tradycyjnie 9 maja na pamiątkę deklaracji Roberta Schumana, która zapoczątkowała proces jednoczenia się Europy. 9 maja 1950 roku w sali zegarowej francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Quai d'Orsay ówczesny szef francuskiej dyplomacji, działający z inspiracji Jean Moneta, zaproponował rządowi Republiki Federalnej Niemiec współpracę przy wydobyciu węgla i produkcji stali w ramach organizacji otwartej także dla innych państw Europy. Tak powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która stała się pierwszym etapem na drodze do powstania w 1957 roku EWG, poprzedniczki dzisiejszej Unii Europejskiej. Dzień Europy organizowany jest od 1986 roku. W roku bieżącym zatem przypada 20. rocznica tego święta, które zapowiada się wyjątkowo uroczyście. Jego organizatorzy w 25 krajach Unii mają nadzieję, że przyczyni się ono do ożywienia Europy, przeżywającej poważny kryzys tożsamości po odrzuceniu projektu Konstytucji Europejskiej przez Francuzów i Holendrów. Szczególnie bogaty program 20 Dnia Europy przewidziały władze francuskie. W Paryżu przez 24 godziny wieża Eiffla oświetlona będzie na niebiesko. W kolorze Europy będą także bilety metra. Na ulicach rozdawane będą gwiaździste chorągiewki europejskie. Dla publiczności otwarte zostaną Ministerstwo Spraw Zagranicznych, większość instytucji europejskich, a także 24 ambasady krajów należących obok Francji do Unii. Austria, która do końca czerwca pełni funkcję przewodniczącej Unii, chcąc zdynamizować ideę jedności europejskiej, wybrała 27 kawiarni w stolicach obecnych i przyszłych członków wspólnoty, w których odbywać się będą debaty europejskie. W Café Central w Wiedniu swe teksty o Europie czytać będzie pisarz Józef Winkler. Salonem europejskim w Paryżu będzie słynna kawiarnia Les Deux Magots na bulwarze Saint-Germain-des-Prés. W Warszawie otwarty zostanie Dom Unii Europejskiej i tradycyjnie już ulicami miasta przejdzie kolorowa parada Schumana. Będzie w niej uczestniczyć m.in. komisarz do spraw polityki regionalnej pani Danuta Hübner. Konkursy, dyskusje publiczne, projekcje filmowe, koncerty i bale odbędą się także w Lizbonie, Rzymie, Madrycie i Barcelonie. W Brukseli już w sobotę zorganizowano dzień otwarty w Komisji Europejskiej. Odwiedziło ją kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym bardzo wiele dzieci. Od 9 maja wszystkie strony internetowe instytucji unijnych zostaną przeniesione na nową domenę i będą miały formułę z zakończeniem europa.eu. Wszędzie w Europie rozbrzmiewać będzie także hymn europejski, czyli Oda do radości Beethovena.
To jeszcze nie koniec muzyki w naszym dzisiejszym programie. Na razie jednak powrócimy do spraw poważnych. Kilka minut ekonomii, które przygotował jak zwykle Piotr Błoński.
W ubiegły piątek odbyło się w paryskim Pałacu Kongresów walne zebranie spółki Suez, na którym decydowały się losy zapowiadanego mariażu tej spółki z państwową spółką energetyczną Gaz de France. Przypominam, że pomysł ten pojawił się jako riposta na zagrożenie wrogiego przejęcia Suezu przez włoski koncern Enel. Z tej okazji francuski premier roztoczył swą wizję patriotyzmu ekonomicznego. Paryżowi nie w smak przejmowanie klejnotów francuskiej gospodarki przez kapitał zagraniczny, choćby nawet był to kapitał europejski. Rząd akurat nie złożył projekt ustawy o zatrutych pigułkach, o czym wspominałem przed dwoma miesiącami, i parlament szybko tę ustawę zatwierdził. Ustawa ta umożliwia rozpisanie przez daną spółkę subskrypcji na bony na akcje do zrealizowania przez akcjonariuszy w razie właśnie wrogiej oferty przejęcia, a to w celu natychmiastowego zwiększenia kapitału, czyli podrożenia ceny spółki i zmuszenia spółki atakującej do znacznego podniesienia oferty. Projekt fuzji Suezu z Gaz de France sam w sobie jest w powszechnym odczuciu pomysłem sensownym z punktu widzenia ekonomicznego. Spółki te dopełniają się w wielu sektorach, to też, jak podkreślał na walnym zebraniu prezes Suezu Gérard Mestrale, mariaż przyniesie wskutek oszczędności strukturalnych zwiększenie zysków o 500 milionów euro rocznie przez pierwsze 3 lata, o 600 milionów rocznie przez 3 następne, a potem aż ponad miliard rocznie. Ale mariaż obudził wątpliwości innego rodzaju. Gaz de France to spółka państwowa, tylko niewielka część kapitału została sprywatyzowana. Na prywatyzację większości potrzebna jest zgoda parlamentu, czyli specjalna ustawa. Ponadto trzeba będzie stawić czoła wrogiemu do prywatyzacji nastawieniu pracowników i związków zawodowych. Dyrekcja Enelu oskarża ze swej strony rząd francuski o interwencjonizm. Z tym, że w sposób mało przekonujący, bo jej własny kapitał należy w 32% do państwa włoskiego, co powoduje, że tamtejszy rząd może przeciwstawić się ewentualnej ofercie wrogiego przejęcia. Komisja Europejska także spogląda nieufnie na tę operację i zażądała od francuskiego rządu wyjaśnienia okoliczności, w jakich ten projekt powstał. Ale w zasadzie nie będzie się sprzeciwiać, bo operacja nie zapewni nowej spółce sytuacji monopolu. Co najwyżej Suez będzie musiał pozbyć się niektórych aktywów w Belgii. Najsilniejsze wątpliwości odczuwali za to drobni akcjonariusze Suezu. Na walnym zebraniu, na które przyszło 2000 ich przedstawicieli, w tym bardzo energiczna przewodnicząca ich stowarzyszenia, Colette Neville, wzięto prezesa Mestraleta w ponad dwugodzinny krzyżowy ogień pytań. Dlaczego cenę akcji ustalono na 30 euro, podczas gdy według amerykańskich funduszy powinna ona wynosić 40? Mestrale odparł, że cenę ustalały zespoły konsultingowe trzech poważnych banków, BNP Paribas, JP Morgan i HSBC. Następnie istną burzę na sali wzbudziło pytanie, czy mamy tu do czynienia z prywatyzacją Gaz de France, czy też z renacjonalizacją Suezu. W nowej spółce państwo będzie bowiem właścicielem 34% kapitału. Drobni akcjonariusze obawiają się bowiem jak ognia przewagi skarbu państwa w kapitale. Sprowadza się to do tego, że nie mają oni nic do gadania. Tu prezes podawał za przykład roztropnej i umiarkowanej roli państwa w innych spółkach, w których posiada ono mniejszościowe pakiety, jak Renault czy Air France, podkreślając, że wcale to nie przeszkodziło tym spółkom w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników. Dodał też, że w sektorze tak strategicznym jak energetyka obecność państwa jest czymś naturalnym. Koniec końców prezes zdołał przekonać akcjonariuszy, którzy poparli projekt mariażu w 90%. Za to tylko w 63% poparli możliwość utworzenia owej zatrutej pigułki i wnieśli pewne zastrzeżenia. Możliwość ta pozostaje aktualna przez 18 miesięcy, skorzystanie z niej przez dyrekcję wymaga ponownego głosowania, a wartość emisji bonów nie ma przekraczać 2,7 miliarda euro. Co więcej, tej broni można użyć jedynie przeciw spółce, która sama ma taką zatrutą pigułkę, a Enel akurat jej nie ma. Wszystkie te zastrzeżenia bronią drobnych akcjonariuszy przed zbytnim zaniżeniem wartości akcji, nie uniemożliwiając jednak przejęcia, nawet wrogiego, po dobrej cenie. Stanowią też ostrzeżenie dla dyrekcji spółki. Realizacja projektu połączenia Suezu i Gaz de France powinna zająć, licząc w tym procedurę w parlamencie, około pół roku.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
A to było kilka minut ekonomii przygotowane przez Piotra Błońskiego. Słuchacie Państwo Radio France International. Marek Brzeziński jak zwykle przedstawi opracowaną przez siebie kronikę sportową.
Któż z nas lubi widok odjeżdżającego pociągu, w którym w siną dal udaje się droga nam osoba? Kto nie patrzy z sercem walącym jak oszalałe zwierzątko w klatce i bez ściśniętego gardła duszonego wzruszeniem, gdy nieubłagany młyn czasu miele otaczający nas świat na garść połyskujących nostalgią kamyków wspomnień? Tak było w miniony tydzień na stadionie królewskiego Realu Madryt i na Highbury w Londynie, stadionie Arsenalu. Ech, trzeba by Stanisława Dygata, by pięknie opisać całą harmonię wzruszeń towarzyszących mającym tam miejsce pożegnaniom, albo przynajmniej Wojciecha Hasa, by oddać to samo nie tyle słowem, co obrazem. Zinedine Zidane, jeden z największych piłkarzy wszechczasów, schodził z murawy stadionu Santiago Bernabeu ze łzami w oczach. Thierry Henry, po raz kolejny wybrany najlepszym piłkarzem Ligi Angielskiej, po ostatnim ze strzelonych przez siebie goli we wczorajszym meczu przeciwko Wigan, ukląkł na trawie i pocałował murawę stadionu Highbury. Zizu, ten twardziel tak doskonale potrafiący kontrolować swoje emocje, piłkarz o rozbrajającym uśmiechu dziecka, wcielenie sportowca i sukcesu integracji przybyszów z Magrebu w społeczeństwie francuskim, artysta piłkarskich stadionów, którego wyczyny ludzie niezwiązani ze sportem porównują do tancerza w balecie, a to za sprawą doskonałości, jaką osiągnął w ruchu, nadając topornemu skądinąd zajęciu, jakim jest kopanie piłki, wartości estetycznych, rzadko z tym sportem kojarzonych. Zidane nie potrafił ukryć łez, że po raz ostatni występuje przed żegnającą go z taką żywiołowością, w tak gorący, jak na to zasłużył, sposób widownią na stadionie Realu Madryt, zespołu, w którym kończy karierę. W przyszłym tygodniu Liga kończy rozgrywki, ale Real zagra na wyjeździe w Sewilli, walcząc o bezpośredni awans do przyszłorocznych finałów Ligi Mistrzów, ale wtedy królewscy wystąpią już bez Zidana, który wczoraj schodził z murawy w 90 minucie przy owacji 82 tysięcy widzów. Mecz z Villarreal, półfinalistą tegorocznej Ligi Mistrzów, Real zakończył remisem 3-3, ale Zizu na pożegnanie strzelił gola dla swojego klubu. Przyznał, że nie ma skłonności do łez, ale tym razem nie był ich w stanie ukryć. To rzecz jasna nie koniec, bo teraz Zizu zaczyna inne życie, ale nad zakończeniem trwającej 17 lat kariery nie można przecież przejść obojętnie. To takie wielkie wzruszenie. Teraz pozostał ostatni mecz tego sezonu w lidze, no i finały Mistrzostw Świata, które już się niebawem za miesiąc rozpoczynają na niemieckich stadionach. I oto drugie z pożegnań. Przed stadionem Highbury, na którym londyńscy kanonierzy Gunners z Arsenalu grali, niebywała historia, od niemal 100 lat zebrały się tłumy posmutniałych kibiców londyńskiego klubu w charakterystycznych koszulkach koloru bordowego z numerem 93, takim ile lat liczy leciwy obiekt. Tam, gdzie zwykle widnieje nad numerem nazwisko zawodnika, tam można było przeczytać napis na koszulkach End of an Era, koniec epoki. To był ostatni mecz kanonierów na stadionie Highbury. Na nic się zdało przysłowiowe przywiązanie Anglików do tradycji, które sprawia, że na starych, kuszących nostalgiczną sepią kartkach pocztowych widać jadący po Piccadilly Circus autobusy, wprawdzie już inne niż obecnie, ale z tym samym numerem. Anglia tradycją stoi, ale i ona musiała ustąpić przed wymogami chwili. Na Highbury może się pomieścić 38 tysięcy widzów, tylko 38 tysięcy widzów. Gdyby to był Widzew czy UKS, to by to wystarczyło, ale nie na jeden z najsłynniejszych klubów piłkarskich w Anglii i na świecie. Wprawdzie ten sezon dla zespołu trenowanego przez Francuza Arsena Wengera nie można zaliczyć do najlepszych w dziejach klubu, ale i tak czwarte miejsce walczone rzutem na taśmę promowane jest występami w trzeciej turze kwalifikacji do finałów Ligi Mistrzów, a Arsenalowi towarzyszyć będzie nie byle kto, bo ubiegłoroczny triumfator tej imprezy Liverpool, który w rozgrywkach zajął trzecie miejsce, wygrywając w ostatniej kolejce na wyjeździe 3-1 z Portsmouth. Manchester United, który rozgromił Charlton 4-0, nie udało się Arsenalowi dogonić. Tytuł mistrzowski już znacznie wcześniej zapewniła sobie Chelsea, do której wielu straciło serce po tym, jak londyński klub przejął rosyjski magnat Abramowicz i zrobił z Chelsea maszynkę do zbijania punktów, udowadniając światu, a mam nadzieję, że nie na długo, iż za pieniądze wszystko i wszystkich można kupić. W przypadku nieprzyzwoicie bogatej Chelsea aż do obrzydliwości odnosi się wrażenie, że liczą się pieniądze i tylko pieniądze, które gdzieś przepędziły ducha sportu. Pieniądze, ale nie tylko pieniądze. Także są przyczyną, dla której trzeba było się pożegnać ze stadionem Highbury. Nowy obiekt, budowany o pół kilometra dalej od opuszczonego staruszka, nosić będzie nazwę Emirates Stadium. Stary stadion spotka podobny los jak legendarną świątynię angielskiej piłki nożnej, która tak mile zapisała się we wspomnieniach kibiców reprezentacji Polski, a mianowicie mitycznego Wembley. Ten też trafi pod młotek i kibice zapewne będą mogli u siebie w domu przechowywać kupione w ten sposób przedmioty jak relikwie. A kupić będzie można nie tylko tylko kawałki murawy. Taka ozdoba w ogródku pewnie będzie opatrzona żelazną barierką i raczej niespotykaną w angielskich parkach tabliczką z napisem nie deptać trawników. Pod młotek trafią chrągiewki, spod których strzela się rzuty rożne, kawałki siatki, a nawet same słupki i poprzeczki bramek, które przez prawie 100 lat trafiali piłkarze grający na Highbury, co wywoływało albo jęk zawodu, albo ulgi, w zależności od tego, czy to była bramka Arsenalu, czy jego przeciwników. Takie słupki i poprzeczki to nie jedno by opowiedziały. Rzecz jasna, jest to tylko metafora, bo od 1913 roku nie raz i nie dwa je wymieniano. Nie wszystko jednak stanie się ofiarą buldożerów. Zachowane zostaną ściany w stylu Art Deco, a na trybunach wybudowane zostaną luksusowe apartamenty. Fasada zatem pozostanie ta sama. Konieczność budowy nowego stadionu wynika z procesu określanego mianem McDonaldyzacji kultury, który sprawia, że nawet kościoły straciły swój jedynie sakralny charakter. Z boku Bazyliki Sacré-Cœur na Montmartre w jednej z naw świątyni znajduje się sklepik, w którym można kupić pamiątki z wizyty, książki czy dewocjonalia. Kiedyś zajmowały się tym specjalne sklepy działające w rejonach odległych od kościołów. Dzisiaj dzieje się inaczej. Także stadion piłkarski przestaje być obiektem przeznaczonym tylko do rozgrywania meczów futbolowych. Przykładem Stade de France, gdzie organizowane są różne imprezy, od koncertów po zawody lekkoatletyczne, ale gdzie także znajduje się restauracja. Podobna wielofunkcyjność dotyczy nowoczesnych obiektów piłkarskich, dokąd przychodzi się nie tylko na mecz, bo paradoksalnie uganianie się po trawie za skórzanym workiem wypełnionym powietrzem przez 22 młodych, zdrowych mężczyzn pilnowanych przez 3 innych panów, czy jak się na to patrzy z boku, zajęcia nie do końca poważne, jest w tej chwili największym w skali ogólnoświatowej widowiskiem i rytuałem na naszym globie. Jego wyznawcy mają swoich herosów, emocje rozpalane są do żywego, od nienawiści, a nawet wojny jak między Hondurasem a Salwadorem, po miłość. Rytuał, który ma swoją estetykę, swoje przepisy i niepisane reguły, swoje miejsca kultu, swoją literaturę, a nawet swoją modę, przechodzi takie same kulturowe przeobrażenie jak każda inna dziedzina życia. Kulturowych przeobrażeń, które rzecz jasna jest tak mało, jak miał zawsze miejsce w historii, związane są z transformacjami gospodarczymi i społecznymi. Jedno jednak zostanie mimo tego to samo. Łzy kończącego karierę artysty futbolu i gest autora hat-tricku, który pocałował na pożegnanie tak łaskawą dla niego murawę.
Była to kronika sportowa Marka Brzezińskiego. Słuchacie Państwo Paryża, Radio France International. Magazyn nowinek naukowo-technicznych to oczywiście Eureka i przygotowana jak zwykle przez Piotra Rosochowicza.
W 2 lata po przyjęciu 10 nowych członków do Unii Europejskiej komentatorzy zachwycają się kapitalnym rozwojem przemysłu samochodowego w tych krajach, z którego to rozwoju korzystają zarówno mieszkańcy krajów wschodu Europy, jak i zachodu. Już na początku lat 90. ubiegłego wieku Volkswagen był pierwszym zachodnim producentem samochodów, nie licząc oczywiście polskiego Fiata, który wyruszył na wschód Europy. Zaraz za nim poszedł i francuski Renault i produkujący Peugeoty i Citroeny PSA. Dalej za ciosem poszli Amerykanie, Koreańczycy i Japończycy. Jak twierdzi Katinka Barysz z Ośrodka Badań nad Reformami Europejskimi, w przyszłym roku taka Słowacja na przykład będzie produkować więcej samochodów na głowę mieszkańca niż jakiekolwiek inne państwo na świecie. W Republice Czeskiej, gdzie Volkswagen zainwestował 3,5 miliarda euro, już wkrótce powstawać będzie 1 000 000 egzemplarzy samochodów Skoda rocznie. Jeden samochód na 25 sprodukowanych na całym świecie zawiera różne części produkowane na Węgrzech, a polskie fabryki dostarczają rocznie 850 tysięcy skrzyń biegów. Rezultaty takiego postawienia sprawy nie dają na siebie długo czekać. Skoda w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego na przykład notuje wzrost dochodów aż o 131,2%, co stanowi równowartość 40 miliardów czeskich koron lub inaczej prawie 150 milionów euro. Cały obrót natomiast wzrósł zaledwie o 18%. Skoda Auto, należąca jak wiadomo do grupy niemieckiej Volkswagen, w pierwszym kwartale wyprodukowała 130 tysięcy nowych samochodów i to też stanowi ponad 18-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Skody Octavii wzrosła o prawie 32%, luksusowego modelu Superb o prawie 15%, a najprostszej Fabii o nieco ponad 7%. Czeski minister przemysłu Milan Urban poinformował, co w Seulu potwierdzono, że południowo-koreańska firma Hyundai w połowie maja podpisze z władzami czeskimi porozumienie na inwestycję w tym kraju swej dużej fabryki samochodowej. Inwestycja Koreańczyków ma wynieść 1 miliard euro. Przewiduje się, że od roku 2008 ma fabryka ta wypuszczać na rynek około 300 tysięcy nowych samochodów rocznie. Ma być ona zbudowana w Nosowicach. Dodajmy tu, że Hyundai, a zwłaszcza jego dyrekcja z szefem naczelnym Chung Mong-ku, przechodzi obecnie głęboki kryzys. Prezes oskarżany jest mianowicie o korupcję, a sprzedaż samochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o ponad 37%. Francuska firma Renault zamierza znacznie rozszerzyć produkcję swego taniego modelu Logan i dużą część tej produkcji przenieść do Iranu. W latach 2008-2009 w kraju tym ma być produkowanych około 250 000 tych samochodów. Negocjacje opóźnia fakt, że Irańczycy żądają od dyrekcji firmy Renault zapewnienia w kontrakcie, że 1/5 produkcji sprzedawana będzie w regionie. Natomiast Irańczycy nie chcą określić za ile, stąd też wahania Francuzów. Pierwsze Laguny miały zjechać z irańskich taśm produkcyjnych już pod koniec maja tego roku, a więc za kilka dni. Wszystko opóźniło się na razie o 2 lata. Natomiast inna francuska firma, PSA, produkująca Peugeoty i Citroeny, rozpoczęła negocjacje z malezyjskim producentem samochodowym Proton i chce prowadzić współpracę w ramach zapełniania swymi samochodami rynku Azji Południowo-Wschodniej. I jeszcze na zakończenie informacja o wypuszczonym właśnie na rynki samochodowe ostatnim krzyku mody Ferrariego. Za jedne 223 tysiące euro można sobie zamówić, uwaga, nie kupić od zaraz, ale zamówić, model 599 GTB. La Fiorano. Moc silnika tego samochodzika w układzie V12 to bagatela 620 koni mechanicznych. Szybkość maksymalna na liczniku 330 km na godzinę. Pojemność przestrzeni bagażowej 320 litrów. Pojemność baku 107 litrów. Pojemność silnika 6 litrów. Prędkość 200 km na godzinę uzyskuje on w 11 sekund od startu. Zużycie paliwa średnio 21,3 litra na 100 km.
Nowinki naukowo-techniczne przedstawił Piotr Rosochowicz, a Państwo słuchacie Paryża Radia France Internationale.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?
Lekcja 26. Veuillez trouver 6 juin. W czasie nieobecności François Vittel, pan Petitbon, albo częściej jeszcze panie Leblanc, prosili mnie, żebym sama odpowiadała na listy.
Daniel, voici une lettre. C'est une demande de tarif. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que je dois faire?
Vous envoyez le tarif de nos produits et vous écrivez une petite lettre d'accompagnement.
Envoyer le tarif, wysłać cennik, nie ma sprawy, ale napisać la lettre d'accompagnement, czyli list towarzyszący, to już coś bardziej skomplikowanego. Musiałam sobie przypomnieć wszystkie zasady takiej korespondencji, których się nauczyłam na studiach. Więc tak, najpierw trzeba starannie przeczytać pismo, na które mamy odpowiedzieć. Messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre tarif. Nous vous en remercions par avance et vous prions de recevoir, messieurs, nos salutations distinguées. Rzeczywiście, w tego rodzaju listach znajdujemy zawsze te same formuły. Jeśli o coś prosimy, nous vous prions de bien vouloir. Jeśli z góry dziękujemy, nous vous en remercions par avance. A formuła grzecznościowa jest prawie zawsze taka sama. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos salutations distinguées.
Następne zadanie. Sporządzić odpowiedź. Przypomniałam sobie rozliczne rady, jakich mi wcześniej udzielała Françoise Vitel.
Pour commencer, Daniel, vous écrivez messieurs.
Messieurs.
Ensuite, faites référence à la lettre reçue. Par exemple, j'ai bien reçu votre lettre. Ou alors, en référence à votre lettre. Surtout, n'oubliez pas les dates.
En référence à votre lettre du 3 janvier.
Puis écrivez, veuillez trouver 6 juin, suivi du nom du document que vous envoyez.
Veuillez trouver 6 juin notre tarif.
Mettez une conclusion. Par exemple, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Et finalement, la formule de politesse. Connaissez-vous une formule de politesse ?
Oui, oui. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments distingués ou nos sentiments dévoués.
Pour un client, écrivez dévoué.
Sentiments dévoués.
W gruncie rzeczy napisanie listu wcale nie jest takie trudne. Najpierw zwrot grzecznościowy. Monsieur. Potem zaczynamy właściwą treść listu od nawiązania do listu otrzymanego. En référence à votre lettre du 3 janvier. Następnie piszemy, o co właściwie chodzi. W tym wypadku jest to list, do którego załączamy cennik, więc w eleganckiej formie zwracamy uwagę, że jest załącznik. Veuillez trouver 6 juin. A na końcu konkluzja i formuła grzecznościowa.
Mimo wszystko wcale nie byłam siebie pewna i pod nieobecność Françoise Vitel za każdym razem prosiłam pana Petit Bon, żeby sprawdził to, co napisałam.
Madame, monsieur, en réponse à votre lettre du 3 janvier, voulez trouver 6 juin? Voulez. Non, il faut écrire veuillez.
Oczywiście, veuillez to tryb rozkazujący czasownika vouloir, chcieć, ależ głupi błąd. Przecież tyle razy słyszałam, jak Françoise Vitel używała tej formy rozkazującej.
Faites référence à la lettre reçue. N'oubliez pas les dates. Puis écrivez veuillez trouver 6 juin. Mettez une conclusion.
Veuillez Z, veuillez trouver 6 juin notre tarif. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions de recevoir, messieurs, nos sentiments dévoués. Très bien, Daniel. Mais attention, il manque un S à dévouer. Nos sentiments dévoués. D, E accent aigu, V, O, U, E accent aigu, S. C'est au pluriel.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Lekcja 27. Avez-vous bien reçu notre tarif ? Podczas mojej praktyki w firmie Eparagem do mnie należało najczęściej wysyłanie faksu. Zaraz pierwszego dnia Françoise Vitel nauczyła mnie obchodzić się stereokopiarką. Je glisse la feuille comme ça. J'appuie sur le bouton composer. Je compose le numéro de fax. J'appuie sur le bouton vert. Et voilà, c'est parti, c'est vraiment facile. To zadanie skomplikowało się w czasie nieobecności Françoise Vittel. Teraz miałam nie tylko wysyłać faksy, ale i sama redagować ich treść.
Daniel, vous pouvez écrire un mot à monsieur Wang?
Écrire un mot?
Oui, écrire une petite lettre. Demandez-lui s'il a bien reçu le tarif. Dites-lui que nous attendons sa réponse.
Je demande s'il a bien reçu le tarif et...
Exactement. Envoyez la lettre par fax de ma part. De la part de Philippe Cadet.
Miałam więc zapytać faksem pana Wanga, czy dostał nasz cennik. Na szczęście Françoise Vittel już mnie zaczęła uczyć redagowania faksu.
C'est très simple. Vous écrivez ici, en haut et au milieu, télécopie.
Télécopie, pas fax?
Fax, télécopie, c'est la même chose. Moi, en tout cas, j'écris télécopie.
D'accord. Télécopie. Et ensuite?
Vous écrivez de la part de et à l'attention de. Par exemple, de la part de Daniel et à l'attention de Monsieur Barnier.
À l'intention de...
Non, non. Il faut écrire attention, pas intention. Attention. A-T-E-N-T-I-O-N. À l'attention de...
Faks na początku musi podawać nazwisko nadawcy. Tu stosujemy formułę de la part de, de la part de X. Następnie wymieniamy adresata formułą à l'attention de, à l'attention de Y.
Puis vous écrivez le lieu et la date.
Paris, le 14 octobre.
Ensuite, c'est le message. Vous écrivez... Message.
J'écris message.
Puis, évidemment, vous écrivez votre message.
Je vous prie de bien vouloir, etc.
Oui, ou plus directement, par exemple, avez-vous bien reçu notre tarif?
Comme ça? Une question directe?
Oui, oui. Reste la conclusion.
Je vous en remercie par avance.
Ou simplement, merci.
Merci, c'est tout?
C'est tout. Bien sûr, il faut une formule de politesse.
Och, formułę grzecznościową to już znam. Je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations dévouées.
Ou plus simplement, salutations dévouées.
Zdecydowanie łatwiej napisać faks niż list. Avez-vous reçu notre tarif? I końcowa formuła grzecznościowa jest tu króciutka. Merci, salutation dévouée. Taki faks pisze się w gruncie rzeczy językiem potocznym, tak jak się mówi. Monsieur Cadet, j'ai écrit le petit mot pour monsieur Wang.
Voyons voir. Télécopie de la part de Philippe Cadet, société Paragem. À l'intention de monsieur... À l'intention?
Il y a un problème?
Il faut écrire à l'attention de.
No, oczywiście. Za każdym razem powtarzam ten sam błąd. À l'attention de.
À l'attention de monsieur Wang. Paris, le 15 février. Message. Avez-vous reçu notre tarif de janvier? Nous attendons votre réponse. Merci. Salutations dévouées. Très bien, clair et direct. Daniel, vous serez bientôt aussi efficace que Françoise.
Sur Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się będę z Państwem żegnać. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania wieczornej audycji, którą przygotuje Wojciech Sikora, a na zakończenie wreszcie ta zapowiedziana już wcześniej przeze mnie muzyka. Do usłyszenia i miłego wieczoru.
Les entend, dès lors que la chance les attend pour qu'ils rêvent encore. Dès lors qu'ils n'ont rien fait autant, dis-le aux petits comme aux grands pour qu'ils rêvent plus fort. Si tu descends, dis-leur qu'on n'est pas encore prêt et qu'on pense à ça sans arrêt. Et que si on revient, ce sera pas la main ou la tête vide. Dis-leur que l'hiver nous apprend qu'il a raison de nous de temps en temps et qu'on ne tiendra peut-être plus longtemps. Dis-leur qu'on arrive, dis-leur qu'un temps d'autre nous suit, dis-leur qu'on n'est plus qu'à quelque part et qu'on est par milliers avec ou sans des marchands du rêve, des marchands du rêve, yeah. Dis-leur qu'ils ont droit au bonheur et qu'un jour ce sera eux les meilleurs pour qu'ils restent dignes.